To jest podcast Moja Albania. Zapraszamy w wirtualną podróż. Dzień dobry, nazywam się Izabela Nowek i witam w kolejnym odcinku albańskiego podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych, historii współczesnej w Albanii. Mówimy o 97 roku, czyli kryzys piramidalny, wiosna albańska. Bardzo często, bardzo różnie jest ten czas nazywany. No nie będzie to zbyt optymistyczny odcinek, trochę historii. Jednak jest to na tyle ważne wydarzenie, o którym już wspominałam też a propos stereotypów, które krążą wokół Albanii i Albańczyków, że no nie sposób o nim nie wspomnieć i też bardzo dużo osób pamięta to wydarzenie, ale trochę jakby jak przez mgłę nie do końca wiadomo, co wtedy tak naprawdę się zadziało. Pierwszą tutaj informację, jaką muszę podać, to czym są tak naprawdę piramidy finansowe, bo to jest właśnie z tego kryzys się wziął, jakby to było, leżało u podstaw tego, że Albania znalazła się tak naprawdę na skraju wojny domowej. Były to bardzo wydarzenia zarówno chaotyczne, takie krwawe, jak i nałożyły na cały kraj pewnego rodzaju taki właśnie stereotyp bardzo niebezpiecznego miejsca. A wszystko rozpoczęło się od piramid finansowych. Piramidy finansowe, tak encyklopedycznie troszeczkę ekonomicznie stwierdzając, są to takie mechanizm działania, który polega na pozyskiwaniu przez założycieli jak najwięcej liczby uczestników. Ci ludzie zachęceni obłędnymi wręcz zyskami, jakby wpłacają pieniądze, inwestują. Tak oczywiście to słowo inwestycja później okazywało się bardzo złudne. W praktyce faktycznie nie są żadne usługi finansowe świadczone i tak naprawdę jakby zysk zależy od napływu kolejnych uczestników. Dlatego też na początku bardzo często bywa tak, że pierwsi inwestorzy zarabiają bardzo dużo, bo oni namawiają pierwszą grupę. Zaczyna się taka też tutaj lawina, oni są przekonani, ci nowi uczestniczy, wow, przecież kolega zarobił super kasę, zostało mu wypracone, nie wiem, 100% zysku. I nagle zaczynają się przekonywać, tak, to jest świetny interes i też wpłacają kasę. Czyli to, co jest wypłacane, to jest właśnie są to te inwestycje, te wpłaty kolejnych osób. Prawda jest taka, że w pewnym momencie ta taka lawina dopływu nowych uczestników też się kończy. Też zmiany na rynku następują. Bardzo dużo rzeczy może się zdarzyć po drodze. Więc no, mamy sytuację, kiedy po prostu wypala się ta cała piramida finansowa i tak też było w Albanii. Jednak, jak już wiemy, czym są piramidy finansowe, też warto wspomnieć, warto dać tutaj taką genezę. Dlaczego właściwie Albańczycy uwierzyli w ten cud finansowy piramid? Bo one były obecne też w Polsce. Lata 90. to jest chyba taki jeden z lepszych okresów też działalności tych piramid i my takie również firmy znamy, takiego typu oszustwa też tutaj istniały, ale nie na taką skalę, jak to się działo właśnie w Albanii. Albania na początku lat 90. wychodzi z komunizmu, jednego z najsilniejszych takich totalitaryzmów w Europie znanych, czyli tutaj wychodzi spod rządów no już nie żyjącego już od kilku lat, owszem, ale jednak Envera Hoxhy, dlatego że ten system kojarzy się przede wszystkim z Hoxhą i rozpoczyna się proces transformacji. Proces wejścia w demokrację, w kapitalizm, wszystkie te takie no jakby tutaj działanie nowoczesnego społeczeństwa, jakie my również w latach 90. znamy. Te przemiany, no oczywiście też możemy znaleźć punkty styczne z nami, z Polską, jak to właśnie wyglądało, jak się zaczynało tę demokrację wykuwać. Jednak należy tu wziąć trochę inną miarę dotyczącą Albanii, dlatego że jednak w to, co się działo w Albanii w czasach Hoxhy, w czasach komunistycznych, to było kompletne odcięcie od wszystkiego. Również od, mówiąc wprost, edukacji ekonomicznej, dlatego też ludzie, społeczeństwo nie było wykształcone właśnie w tym kontekście, łatwo je było nabrać, naciągnąć na ten szybki zysk, na to w ogóle, żeby się bogacić. Komunizm zakładał taką no, równość w społeczeństwie, co w przypadku w praktyce w Albanii wyglądało na biedę w społeczeństwie, tak naprawdę. I ludzie chcieli te pieniądze pomnażać. Skąd mieli te pieniądze? Jeżeli tutaj właśnie te komunistyczne czasy były tak skromne. Otóż przede wszystkim były to pieniądze diaspory, to były pieniądze, które przysyłali Albańczycy, którzy byli za granicą. Dlatego, że pierwsza fala emigracji po upadku komunizmu nastąpiła, była ogromna i wiele osób udało im się właśnie we Włoszech, w Grecji chociażby, takie najczęstsze kraje, gdzie oni emigrowali i wysyłali po prostu kasę swojej rodzinie. Ze względu na to, że to były takie czasy prześne, czasy, kiedy jeszcze dopiero tranzycja jakakolwiek następowała, kiedy wszystko należało budować od samego dołu i tak to też nie szło szybko, nie było żadnych tak naprawdę możliwości inwestycji. Banków było niewiele, ludzie też jakby tutaj tym systemom bankowym nie ma się co oszukiwać. No nie wierzyli, nie znali ich, nie wiedzieli, co to są inwestycje, nie wiedzieli w jaki sposób, co można z tymi pieniędzmi zrobić, oprócz tego, żeby je wepchnąć gdzieś tam do materaca pod poduszkę i tak z dnia na dzień żyć. No ale jak się jakieś większe sumy pojawiały, no to wtedy no, prawda jest taka, że zaczęło się jakby tutaj też, no jakby te pieniądze były i była możliwość ich zainwestowania właśnie w piramidy finansowe. Więc ludzie się nabierali, chcąc pomnożyć tą kasę, którą już mieli, no po prostu wchodzili tutaj właśnie w te układy piramidalne. Druga grupa, która także, co ciekawe, właśnie w piramidach upatrzyła sobie pewien sposób inwestycji, mówimy o środowisku przestępczym. O wszystkich takich grupach, które zajmowały się, czy to właśnie jakimś tam przemytem, czy też, no nie wiem, handel narkotykami, wtedy też to wszystko się zaczynało. Albania była dość dziurawa pod tym względem, więc łatwo było, te grupy przestępcze miały dość dużą łatwość działania. I no jakby piramidy, nie tylko tutaj była kwestia pomnażania tych pieniędzy, ale także prania ich, czyli no to funkcjonowało. No to tak naprawdę dość ciekawy sposób nakręcało się i można było w taki, tak właśnie pomnożyć swój dobytek, wyprać lub w jakikolwiek sposób też zarobić. Czyli mamy jakby jedną osobę, która dużo zarobiła i nagle okazuje się, że bez pracy nie trzeba w żaden sposób się tutaj specjalnie męczyć i można sobie kasę pomnożyć. No chyba każdy by tak chciał, tutaj się nie ma co oszukiwać. Tło polityczne też było niezwykle ciekawe. Albania była w tranzycji i co jest zaskakujące, bo o tym się rzadko mówi, po 92, czyli po tutaj dojściu do władzy Partii Demokratycznej, Partia Demokratycznej Albanii, jeszcze tutaj mieli tą końcówkę, pod wodzą Salego Berishi, który jest obecny po dziś dzień w polityce, tak naprawdę zaczął się ten taki czas kształtowania państwa i pod względem właśnie też ekonomicznym i również politycznym. Albania była państwem, które kusiło w jakimś sensie, jak chodzi o inwestycje, które miało szansę stać się właśnie takim miejscem, gdzie może ten taki szeroko pojęty Zachód nawet inwestować, rozpocząć jakiekolwiek inwestycje, to może się tam zadziać bardzo dużo. I rzeczywiście też ze względu na to, że wokół Albanii, czyli tutaj w byłej Jugosławii, szalała wojna, czyli było zupełnie tam niestabilnie, więc no co pozostawało, jakby tutaj ta Albania miała szansę, która no zaraz, jak się okaże, straciła na wiele, wiele lat tak w rzeczywistości. Kolejnym ważnym aspektem, który pokazuje, dlaczego ta sytuacja się rozwinęła w takim, a nie innym kierunku, są zapędy, no nie oszukujmy się, dość mocno autorytarne samego Beriszy, który krok po kroku bardzo mocno uderzał w opozycję, starał się ograniczyć jakikolwiek jej wpływ na władzę. To jest taki moment, kiedy nawet wykorzystywał tak zwaną tutaj, nie wiem, lustrację, dekomunizację, tak to można nazwać, tak zwana ustawa o ludobójstwie, tak to by się nazywało. działo, które po prostu dziesiątkowało wręcz szeregi partii socjalistycznej, która stała po drugiej stronie, chociaż musimy sobie powiedzieć szczerze, w demokrację Albania weszła z politykami, z biografiami, które są zakorzenione w czasach Hoxhy. W czasach komunistycznych, może nawet nie tyle samego nawet Hoxhy, ale no między innymi właśnie w tym totalitaryzmie, więc tam nie to, że wchodzili ludzie z czystymi rączkami, bo opozycja w czasach komunistycznych była minimalna i rzeczywistość jest też taka, że jakby tutaj tych struktur politycznych nie dało się budować bez dotknięcia, bez wciągnięcia na pokład właśnie ludzi, którzy w tamtych czasach również te kariery rozpoczynali. Czyli mamy polityków, którzy pamiętają tamte czasy, którym nagle też wolność poniekąd uderza do głowy i albo właśnie tutaj mówimy o tej władzy, chęci takiego autorytaryzmu, zmiany w systemie wyborczym, konstytucji i tak dalej, które prowadzą do tego, żeby jednak absolutną władzę zdobyć, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest też taka, że mamy czasy komunizmu, czasy deficytu. Kiedy polityk, nawet jeśli był blisko samego dyktatora, nawet jeśli gdzieś był na tak zwanym szczycie, górze, tej wierchuszce komunistycznej i był na pewno bogatszy od całego społeczeństwa, to jednak tutaj no, wujek Hoxha patrzył. Jednak no, groził tym paluszkiem. Autorytaryzm, totalitaryzm trochę polega na tym, że niby te najwyższe sfery się bogacą, jednak w każdym momencie możemy zostać oskarżeni o to, ojej, już za bardzo, te granice nie są jasne. Więc klasa polityczna nie mogła też w taki zupełnie niekontrolowany sposób nachapać się, jak to tak kolokwialnie się mówi. I ten moment, właśnie lata 90. pokazały, wow, teraz możemy być zamożni, nikt nas tutaj nie aresztuje, nie rozstrzela za to, że będziemy mieć trochę więcej. Z drugiej strony też system komunistyczny Hoxhy, jak mówię o tym imidżu polityków, był dość taki, był skromniejszy od innych. Na przykład jak porównam sobie tak zupełnie tą pierwszą warstwę z Ceausescu, chociażby Hoxhy, to jednak tego takiego przepychu to nie był widoczny. Były plotki o wannie z Włoch, o nie wiem, garniturach z Francji, tego typu rzeczy, o tym się też mówiło i gdzieś na pewno to byli ludzie zamożni, jednakże nie epatowali tak bardzo mocno tym właśnie tutaj aspektem. Więc mamy czasy deficytu, mamy rzeczywiście tą klasę polityczną, która też zaczyna, no nie oszukujmy się, dość mocno na szeroko iść i rozpoczyna się też właśnie tutaj ta kwestia boomu, boom piramidowy w 96 roku, bo wtedy to osiąga taki naprawdę największą modę. Marketingowo też bardzo dobrze działają te firmy. Jednak tutaj międzynarodowe organizacje ekonomiczne zaczynają zwracać uwagę na to i mówić, no hello, ale no, uważajcie na piramidy. Zupełnie się jakby tutaj tym nie przyjmują politycy. Nawet powiem szczerze, że są w jakimś sensie po stronie tychże poszczególnych firm. No, dopiero jakby ten boom jest w 96, ale też 96 rok, też nacisk społeczeństwa międzynarodowego sprawia, że powoli zaczynają pojawiać się regulacje prawne dotyczące tych właśnie firm, które sprawiają, że no trochę zaczyna się jakaś taka blokada, zaczyna być tym właścicielom niewygodnie, więc to idzie jak widać lawinowo, no bo powiedzmy te pierwsze tutaj już w jednym roku mamy i tą zwyżkę tak idącą lawinowo, a z drugiej strony właśnie coś w stylu regulacji prawnych, co też jakby tutaj krytyka też niektórych polityków spotkała. I też pierwsze jaskółki tego, co nie jest najlepsze, czyli pierwsze takie upadki pomniejszych, mniej ważnych firm, aż wreszcie wszystko tak naprawdę zaczyna się w 97, już na początku 97 roku załamywać. Z 9 na 10 stycznia 97 roku wyruszają w nocy tutaj w łódki tak naprawdę pontony wypełnione pieniędzmi. Tak to malowniczo niezwykle jest przedstawione, no ale myślę, że trochę prawdy było, tak jak przez wiele, wiele lat właśnie Cieśnina Otranto, czyli takie najbliższe miejsce, które też łączyło z Włochami, Elbanie, między tym butem włoskim a Półwyspem Karaburu, były to wykorzystywane miejsca do wszelkiego rodzaju przemytu. I to było też bardzo dobre miejsce, żeby z tą kasą spokojnie uciec. Szacunki są od czapki, od 300 do 700 milionów dolarów, tak się mówi. No to rozstrzał bardzo duży, więc tak naprawdę nie wiadomo, ile pieniędzy wywieziono wtedy z Albanii. Rozpoczęły się pierwsze protesty, dlatego że to jest informacja, która powoli zaczynała przenikać do mediów. Zaczynało właśnie te upadki, zaczynało się dopytywanie, gdzie są nasze pieniądze, ludzie zaczęli się tych pieniędzy domagać i rozpoczęła się tak naprawdę ta rewolta. Ona najpierw pełzała, później mocny wybuch nastąpił. Pierwsza Lusznia, później Vlora. Vlora była jednym z tych miejsc, w ogóle też południe Albanii, które najmocniej zareagowało, dlatego że tutaj są dwa aspekty. Ludzie z południa Albanii, zwłaszcza właśnie z tych terenów nadmorskich, uciekali masowo w latach też 90., jednak bliskość tutaj Włoch, Grecji nie była bez znaczenia, czyli najwięcej też jakby tutaj też tych inwestycji było w tamtym terenie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest też taka, że grupy przestępcze we Vlorze chociażby najbardziej bardzo mocno działały. Też tutaj wspomniana cieśnina, wspomniana możliwość też działania, jak chodzi o grup przestępczych, tego przesyłu czegokolwiek, wszystkiego, przemytu generalnie, więc tam było takie geograficznie dobrze ułożone centrum. Czyli jest Vlora, gdzie powoli właśnie zaczyna się, wybuchają te bunty i tak od 20 lutego najsilniej, wtedy też był tutaj oczywiście strajk studentów, którzy rozpoczęli strajk głodowy też w związku, żeby zmieniła się też i klasa polityczna. Cały czas będę też powtarzała, że tutaj właśnie też jednym z najważniejszych postulatów wszystkich protestujących było odsunięcie Salehego Berishi od władzy. On w tamtych czasach był prezydentem i jak w już 28 lutego został zaatakowany właśnie we Vlorze, był zamach na budynek policji i w Narodowej Służby Informacyjnej, tak zwanego SIKU. Wtedy no, mówimy o takim wybuchu tego buntu już na poważnie. To też rozlewało się bardzo, bardzo mocno i południe zostaje właśnie jakby tutaj tą łatkę dostaje i też zaczyna się buntować takie rebelianci, którzy zaczynają iść na Tiranę. Tak, taki właśnie jest jakby tutaj główny, taktycznie w ten sposób to też rozgrywają. Berisha nie ma zamiaru z nikim rozmawiać. Nie uważa, że to są terrorystyczne ruchy, nawet jest tutaj, próbują z nim negocjować w jakikolwiek sposób, chociażby ambasador wtedy Stanów Zjednoczonych, nie, on kompletnie mówi, że on odpowie na to siłą i rzeczywiście tak się dzieje. Z drugiej strony prawda też jest taka, że on próbuje wysłać wojsko, jakby działać poprzez wojsko, wojsko odmawia współpracy, to jest też jakby tutaj wynikowa reformy w obronę, w po prostu też wojskowości, która za Beriszy miała miejsce, też odsunięcie wielu dowódców, wielu żołnierzy, którzy gdzieś tam w czasach komunistycznych są takiego rodzaju czystki przeprowadzono i tutaj też mówi się, że także to mogło mieć wpływ na to, że wielu żołnierzy po prostu no w jakimś sensie dezerteruje albo nie chce strzelać, nie wypełnia rozkazów. Wszystko to zaczyna się tutaj sypać i kruszyć. I dlatego też rzeczywiście to południe coraz bardziej zagraża Tiranie i zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. Kumulacja tych wydarzeń 12-14 marca, tak się właśnie mówi, że do wtedy te grupy, bandy tak zwane też częściowo docierają już do przedmieść Tirany, ale sytuację też udaje się powoli uspokoić. W samo południe tworzy Komitet Ocalenia Narodowego, politycy też zaczynają działać, dymisja nie bez znaczenia jest premiera Meksyku i ma tutaj w rządy objąć Pashkim Fino, który to jest jako premier desygnowany. No trochę człowiek taki znikąd, który politycznie nie jest znany. On był, dobrze pamiętam, burmistrzem Girocastry i on ma negocjować i negocjuje. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to, żeby odkręcić część ustaw Beriszy, żeby te struktury państwowości odbudować. Tutaj w czerwcu są zapowiedziane przedterminowe wybory, które również są też, które mają miejsce jak najbardziej. ONZ też działa, Międzynarodowe Siły Pokojowe, rezolucję stosują 1101, czyli też tutaj taki ważny dokument. Operacja Alba się zaczyna, taka też włoscy żołnierze. Jest to operacja humanitarna, ale też stabilizująca. Czyli wszystko to dzieje się już tak w połowie i w drugiej też połowie 97 roku. Czyli sytuację udało się tak naprawdę opanować. Ale w tym czasie, kiedy rebelianci działali, prawda jest taka, że przy zajmowaniu kolejnych części kraju rozpoczęły się też tutaj rabunki, chaos, oprobowano magazyny broni. Mamy taki obraz właśnie też bardzo często w głowie tego Albańczyka z Kasznikowem. Zginęło w trakcie tych rozruchów 200 osób. Między innymi nie tylko samosądy, bo też były takie sytuacje, kiedy tych właścicieli jakichś tam tych biur różnych piramidalnych instytucji po prostu wyciągano na ulicę i to już się różnie kończyło, to jest jedna sprawa. Porachunki oczywiście między tymi bandami, ale kolejna sprawa jest też taka i to bardzo często się powtarza, między innymi też i mój mąż o tym wspomina i też znajomi z Albanii, absolutny chaos, anarchia dotycząca też użycia broni. Ludzie po prostu strzelali wokół na wiwat, nie wiwat, nikt do końca nie wie czasami jakie to były, po co były te salwy. I były to sytuacje, kiedy ktoś, czy rykoszet, czy jakieś zamieszanie. Słyszałam o sytuacji, znajomy mi powiadał we Wloży, że jego kolega, nastolatek wówczas, wpadł pod samochód w trakcie takiego właśnie chaotycznego strzelania i zginął po prostu. Więc to były czasy też ogromnego strachu i bezprawia. To jest takie, można użyć pewnego rodzaju sformułowania, że jeżeli chcemy uczyć się o systemach prawnych i o tym, jak wyglądają i dlaczego prawo jest potrzebne i dlaczego dobrze funkcjonujące państwo jest si, no to popatrzmy sobie na przykład Albanii, bo to pokazuje, do czego prowadzi właśnie takie zupełne chaos, anarchia i jak bez takiego systemu jak lud w 100% jakby tutaj przejmuje władzę, jak zaczyna się prawo tak naprawdę pięści, w tym wypadku pięści Kasznikowa. Czyli no, sytuacja, którą udało się uspokoić, ale która zostawiła w świadomości Albańczyków i naszej świadomości bardzo, bardzo dużo złego. Koniec końców Sali Berisha też tutaj podaje się do dymisji. I właśnie te wybory również przedterminowe zmieniają zupełnie scenę polityczną. Natomiast następstwa są też o wiele bardziej daleko idące. Rozpad armii, kompletnie destabilizacja po tych wszystkich wydarzeniach następuje. Katastrofa gospodarcza, kiedy wszelkie wskaźniki idą w dół, inflacja, nieinflacja, idzie za tym też masowa emigracja. O emigracji ja osobny odcinek będę chciała tutaj też poświęcić, o tych falach emigracji, w jaki sposób migrowali, migrują Albańczycy. Tak jak wspomniałam właśnie, te 200 osób również zginęło, to jest na pewno to. Przy okazji emigracji połowa mieszkańców na przykład Sarandy i Vlore też opuściła. No kto chciał tam inwestować? No nikt. No, przez wiele lat jakby tutaj było strzelanie sobie w kolanko pod tym względem i nie udało się tego naprawić. Dopiero teraz wchodzą odważniejsze inwestycje, taka jest prawda, na wiele lat. Albania została zamknięta w kręgu i stereotypie kraju biednego, skrajnie niebezpiecznego, z tymi kałaszami. Ta broń, która była wtedy ukradziona, część była amnestia, została oddana, chociaż nie jest to jakiś tam spektakularny procent. Natomiast też dużo tej broni wtedy poszło też na wojnę w byłej Jugosławii, zwłaszcza tutaj tereny Kosowa, ale również mówi się o Ruandzie, mówi się o Bliskim Wschodzie także. Ja podejrzewam, że do tej pory krąży gdzieś właśnie w jakichś różnych krajach, w różnych konfliktach, to na pewno też jest widoczne. Kolejna sprawa jest też taka, to jest mój jeszcze dodatkowy wniosek, który jakby podkreślam, to też była troszeczkę walka północy z południem, tak trochę się śmieję, dlatego że te dwie części Albanii gdzieś tam różnią się od siebie i pewnego rodzaju animozje przez wieki idą. Mówimy oczywiście o tej takiej metaforycznej, dzielonej Albanii przez rzekę Szkumbin, czyli ci południowcy krzyczący, żeby ten Góral, czyli Berisza, który z dalekiej północy jest, jednak ustąpił i też byli bardzo mocno przeciwko temu. Te animozje jakby to też pogłębiło. To na pewno jest widoczne w tym, w jaki sposób po tych wydarzeniach 97 roku duża część kraju postrzegać zaczęła i tych właśnie ludzi z południa, jak południowcy podchodzą do tych z północy, też jest pewien tutaj ten aspekt na pewno widoczny. Więc no, brzemienny w skutki 97 rok, czyli tutaj właśnie upadek piramid finansowych, który myślę, że jest jakimś takim kamieniem milowym w historii Albanii i ma wpływ na bardzo wiele aspektów, które są po dziś dzień widoczne. No, tak jak wspomniałam, chociażby stereotypy dzikiego Albańczyka, absolutnie jakiegoś szalonego, jak gdziekolwiek, nie wiem, też w internet wpiszemy 97 albo też Albania, jakieś tego typu sprawy wyskakują z tamtych czasów też obrazki i mi się właśnie kojarzy taki pan z czeskiego piłkarza obcięty właśnie z kalasznikowym, tak jakoś mam to wryte w pamięć i, no, i myślę, że wiele osób też to właśnie w ten sposób widziało, więc bardzo trudne, bardzo mroczne czasy, ale warto też o tym mówić, żeby pewne zobaczyć też, jak działała kwestia tego, że jednak ten komunizm odszedł, ale wyszedł, można tak powiedzieć, ale nie z ludzi, nie do końca. Jak ten deficyt, jak to takie zacofanie pod względem ekonomicznym wpłynęło właśnie na myślenie, jak łatwo było się tak naprawdę nabrać. To był w tamtych czasach ponad 3 miliony osób. Liczba klientów firm piramidalnych, tutaj mam wpisane, około 1687 osób, w tym firma Jaffery miała ponad 1000 klientów, taka największa, których jakby upadek największy huk. To jest tak naprawdę ogromna ilość osób, bo to są też takie połączenia, bo mamy w obywateli, no to również jedna osoba z rodziny wpadła właśnie w to i też się w rodzinach wciągali wujek, brata, siostry, ojca i tak właśnie położyli no, ogromne pieniądze, których nigdy tak naprawdę nie odzyskali, więc też mogą być tutaj właśnie takie inwestycje, też może być przestroga. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu i będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku. Postaram się jakiś taki bardziej może optymistyczny temat wybrać. Do zobaczenia. Do usłyszenia. To był podcast Moja Albania. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Zapraszamy też na naszego Instagrama, Facebooka oraz bloga Moja Albania. Do usłyszenia za 2 tygodnie.